Dzień dobry, Lech Pilarski. W programie opowiemy o wielkiej pandemii z początku XX wieku, czyli o grypie hiszpance. Liczbę jej ofiar szacuje się na 50 do 100 milionów ludzi. Liczba zarażonych oceniana jest na 500 000 000. Epidemia hiszpanki miała miejsce w latach 1918-1920. Jej historię przypomnimy dzisiaj wraz z Dariuszem Markiem Strzednickim, historykiem, badaczem dwudziestolecia międzywojennego, a także reżyserem i scenarzystą. Witam pana.
Dzień dobry.
Jakie było źródło tej epidemii i dlaczego mówi się o niej hiszpanka?
Pierwotne źródło tej epidemii na pewno nie wybuchło w Hiszpanii. Do dzisiaj po prostu ta nazwa upowszechniona została ze względu na to, że właśnie hiszpańskie źródła donosiły o bardzo dużej ilości zachorowań oraz zgonów, ale tylko dlatego, że Hiszpania była neutralna w tej wojnie, która wówczas przecież przetoczyła się przez całą Europę i mogła sobie pozwolić na obiektywizm oraz nie fałszowanie liczby zgonów czy też zarażonych. Pozostałe państwa, takie jak Francja, Anglia, czy państwa centralne, które były zaangażowane w tę wojnę, no trochę bały się podawać do publicznej wiadomości ogromnej ilości zgonów, jak również ogromnej ilości zachorowań. To wpłynęłoby mocno na morale żołnierzy na froncie, no i też również na cywilów, którzy byliby mocno w tamtym okresie skonsternowani taką zaraźliwością.
Ale także trzeba było brać pod uwagę, że wszelkie informacje dotyczące zdrowotności społeczeństwa, epidemii, chorób były śledzone przez wrogów. I zbyt jawne posługiwanie się liczbami mogło zachęcać nieprzyjaciela na przykład do ataku. Stąd ta cenzura i skąpe informacje po obu stronach frontu.
Oczywiście, jakkolwiek byśmy tego nie tłumaczyli, to Hiszpania była wyzwolona z takiej cenzury i podawała obiektywnie ilość zachorowań i zgonów. Dlatego w zderzeniu z powiedzmy Niemcami, czy z Anglią, czy nade wszystko z Francją, gdzie ta cenzura była największa, mogłoby się wydawać, że w Hiszpanii było najwięcej tych zachorowań i że właśnie Półwysep Iberyjski jest tą częścią Europy, w której ten patogen właśnie się rozwinął. Także dlatego Hiszpanka, ale w Polsce również ona była zwana grypą ukraińską albo nawet grypą bolszewicką. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że na ziemiach polskich najpierw wirus zaatakował we Lwowie. To było pierwsze ognisko choroby na ziemiach polskich. Też czasami wiązano grypę z bolszewikami, którzy wkroczyli do Polski i którzy przetransportowali na ziemię polskie liczne choroby, które toczyły Rosję w tamtym okresie. Także w Polsce nie tylko hiszpanka, ale również termin grypa ukraińska czy też grypa bolszewicka były najbardziej rozpowszechnione. Jak się okazało, w XX wieku najcięższą pandemią okazała się właśnie ta grypa. Tutaj liczbę zachorowań oraz zgonów pan redaktor był już uprzejmy przytoczyć. Wirus błyskawicznie rozprzestrzenił się i był bardzo groźny, gdyż no, podobnie do dzisiejszego w zasadzie koronawirusa atakował płuca, upośledzał układ oddechowy, co prowadziło bezpośrednio do śmierci. Do dziś uważa się, że ten podtyp H1N1 wirusa grupy A uważa się go za najbardziej niebezpiecznego, jakie w ogóle poznano w historii ludzkości. A zaczęło się w zasadzie bardzo niewinnie w styczniu 1918 roku. W hrabstwie Kansas, to ten region możemy uznawać za pierwotne ognisko choroby, lekarz o nazwisku Miner skonstatował, że w ciągu kilku dni zgłosiło się do niego aż kilkudziesięciu pacjentów z podobnymi objawami grypowymi. Zaobserwował, że wirus bardzo szybko rozprzestrzenia się, a choroba ma krótki przebieg. Dziś musimy czekać około 2 tygodni, abyśmy poznali, czy pacjent jest chory, czy nie. Natomiast wówczas w przeciągu kilku dni już to było wiadomo, więc ten wirus bardzo szybko atakował i bardzo szybko objawiał się. Chorzy szybko wówczas albo zdrowieli, lub też umierali, bo przypomnijmy, że styczeń 1918 rok. Był to okres pierwszej fali epidemii hiszpanki. Nastąpił później drugi okres od sierpnia 1918 roku i ten atak już był niezwykle śmiertelny. To właśnie w tym okresie najwięcej ludzi zmarło. Trzeci etap tej grypy, który trwał od 1919 w niektórych rejonach świata aż do 1920 roku, on objawiał się bardzo niską śmiertelnością. Ale wówczas, kiedy dr Miner był tak mocno skonsternowany tą ilością zachorowań, to był styczeń 1918 rok i właśnie on, kiedy zaobserwował, że ci chorzy również i umierają, to wówczas zdecydował się na poinformowanie władz centralnych o tej chorobie. I to z jego raportu, my w tej chwili czerpiemy te informacje i z jego raportu możemy definiować, gdzie było ognisko tej choroby, bo koncepcji dotyczącej pierwotnego ogniska choroby hiszpanki było wiele. Wskazywano również Chiny, wskazywano Europę, głównie Francję. Brano też pod uwagę Stany Zjednoczone. Ale w związku z tym, że raport najpierw w styczniu 18 roku ukazał się w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce, przypomnijmy, grypa zaatakowała dopiero w lipcu 1918 roku. To była ta pierwsza fala grypy na ziemiach polskich. Więc oczywiście najstarsza informacja płynie z hrabstwa Kansas od doktora Minera. Więc dlatego uważamy, że tam ten patogen się uaktywnił. Grypa była niezwykle niebezpieczna, dlatego że ona kilkakrotnie mutowała. Już pierwszy atak tej choroby objawił, że patogen był już zmutowany. Tam chromosomy również zwierzęce się wmieszały w to wszystko i dlatego układ odpornościowy człowieka nie bardzo mógł sobie z tym poradzić, bo to nie była grypa tylko przenoszona przez ludzi, ale również i przez zwierzęta. Niebawem właśnie tam w Kansas okazało się, że zachorował kucharz w niedalekim garnizonie wojskowym. Kilka dni później 1100 osób już było zarażonych, mówię tutaj o żołnierzach, no więc ta grypa bardzo szybko się rozprzestrzeniała. I w następnym okresie żołnierze ci, bo Stany Zjednoczone przecież wówczas rozpoczęły działania wojenne. Ci żołnierze zostali przetransportowani do Europy, do Francji. No i tam we Francji, w Europie te pierwsze ogniska hiszpanki miały miejsce. Choroba oczywiście błyskawicznie się rozprzestrzeniała i mobilność grup ludzkich w tamtym okresie była ogromna ze względu na to, że przetaczały się całe fronty przez Europę. Więc to nie byli podróżni, którzy jeździli pociągami, to były całe fronty z tysiącami, setkami tysięcy żołnierzy, które się wymieszały. Dzięki temu między innymi Niemcy stracili inicjatywę na froncie francuskim, bo przecież w zasadzie w zasięgu ich ręki wówczas leżał Paryż. Ale ponieważ zaczęli być dziesiątkowani przez Hiszpankę, to ta akcja została zahamowana i front się ustabilizował, ale na linii bardzo dalekiej od Paryża. Oczywiście te informacje w jakiś sposób hamowano, nie rozprzestrzeniano tych informacji o zgonach, ale później lekarze wojskowi z przerażeniem stwierdzili, że więcej osób zmarło na nieznaną wówczas grypę, niż poniosło śmierć w wyniku działań wojennych. To było całkowicie przerażające.
Ta grypa szła przede wszystkim z wojskiem, bardzo rozpowszechniła się w szpitalach. Tam byli mocno osłabieni ranni, patogen miał pożywkę, stąd wiele ofiar, a od wojska ta grypa przenosiła się na ludność cywilną, również osłabioną. Była przecież wojna, racjonowanie żywności, skąpe racje, i także ogromna liczba niedożywionych.
Tak, owszem, no przecież to była wojna. Natomiast co najistotniejsze, to lekarze wówczas nie mieli odpowiednich danych. Wyodrębniono wirus grypy dopiero w okresie międzywojennym, w latach 30. Więc to, z czym się wówczas spotkali lekarze, było wielką niewiadomą. Nie było żadnych lekarstw przeciwko wirusom. Paradoksem jest również fakt, że do tej pory, po 100 latach, nie mamy specjalnych środków przeciwko wirusom I tam w miastach objętych chorobą podobnie, całkowicie podobnie sobie radzono z rozprzestrzenianiem się patogenu, jak dzisiaj przy okazji pandemii koronawirusa. Różnie w różnych krajach do tego podchodzono. W większości krajów Europy nie było takich restrykcyjnych postanowień dotyczących przestrzegania pewnych zasad związanych z gromadzeniem się, jak to mamy dzisiaj, bo to uważano za zamach na wolności obywatelskie. Ale wprowadzono oczywiście nakaz chodzenia w maseczkach, czyli podobnie jak dzisiaj, 100 lat później, podobnie bronimy się przed tym patogenem. No, oczywiście te 100 lat zmieniło troszeczkę naszą obyczajowość i cywilizację i nie mamy pewnych przyzwyczajeń. W tamtym okresie nakazano likwidowanie spluwaczek. Dzisiaj jest to zupełnie nieznane urządzenie, ale w okresie międzywojennym jeszcze było dość rozpowszechnione i wcześniej. Otóż były specjalne naczynia dla przechodniów, powiedzmy w instytucjach albo w budynkach użyteczności publicznej, gdzie nadmiar śliny zgromadzonej w ustach można było po prostu tam wypluć. Zakazano korzystania z tych spluwaczek w tamtym okresie. W metrze czy w środkach transportu, w autobusach, w tramwajach rozpylano środki dezynfekcyjne. A więc podobnie w zasadzie radzono sobie jak dziś. Dodatkowo przy braku środków w szpitalach nadużywano aspiryny, no bo to był jedyny wówczas znany środek, który miał zwalczyć patogen. Dlatego dzisiaj, jak czytamy raporty lekarzy z tamtego okresu, to uderza nas ta ogromna śmiertelność krwotoczna, ponieważ często ludzie dostawali krwotoków, prawda? Dzisiaj okazuje się, że to być może z nadmiaru zażywania aspiryny, bo wówczas w szpitalach oferowano ją rzeczywiście bez żadnych ograniczeń, sądząc, że ona pomoże zwalczyć wirusa.
Czytałem, że współczesna dawka aspiryny to maksymalnie 4 gramy na dobę, a 100 lat temu podawano chorym ponad 30 gramów aspiryny.
Również profilaktyka była dość mocno artykułowana w miastach na każdym kroku, no więc oczywiście różnego rodzaju ogłoszenia. Na przykład w kinach czy w teatrach większe plakaty dotyczyły właśnie pewnych środków ostrożności niż plakaty anonsujące dany obraz, który był do obejrzenia. Oczywiście na tych plakatach informowano, że nie można korzystać ze spluwaczek, nie można kaszleć, nie można czyścić nosa. Takie były ograniczenia w tamtym okresie, podobne zresztą jak mamy dzisiaj. Niestety ludzie zapadali na hiszpankę i umierali. Z polskich polityków, bo również to dotyczyło i sfery politycznej, hiszpanka nie znała ani granic, ani nie znała barier związanych z klasami społecznymi, które były bardziej wówczas artykułowane niż dziś. Wkraczała wszędzie i do pałaców arystokratycznych, i pod strzechy chłopów, więc w tamtym okresie z polskich polityków zachorował bardzo bliski Józefowi Piłsudskiemu szef sztabu, były szef sztabu pierwszej Brygady Legionów, Kazimierz Sosnkowski. Więc wszyscy sądzili, że ponieważ w tamtym okresie większość osób na terenie Polski była poinformowana o skutkach zachorowalności na hiszpankę, w Polsce trochę później ona się objawiła niż w Europie Zachodniej i każdy sądził, że Sosnkowskiemu grozi na duże niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo śmierci. Jak się okazało, Sosnkowski wyzdrowiał. Miał niesamowite szczęście, podobnie jak w 1926 roku. Chciał się zastrzelić, ale ponieważ był leworęczny, to w podnieceniu lewą rękę skierował w prawą pierś, a chciał strzelić sobie w serce. Strzelił, no ale po prawej stronie klatki piersiowej, jak wiemy, nie ma tego ważnego dla życia ludzkiego organu. I również Sosnkowski w tamtym okresie przeżył. Ciekawa historia wiąże się również z jednym z włoskich generałów, który miał małą córeczkę, Rosalię Lombardo. Więc ona była tak śliczną dziewczynką, że gdy zachorowała, ojciec był pogrążony w ogromnym żalu i w nieskończonej wręcz traumie. Postanowił dziecko zachować tak, jakie ono było, czyli to piękno tego dziecka chciał pokazać potomnym i ją doskonale zabalsamował. No, do dzisiaj naukowcy się zastanawiają, jakiego systemu balsamowania użyli lekarze, którzy to czynili, ponieważ dziecko do dzisiaj jest piękne. Niedawno, kilka lat temu, znaleziono zabalsamowaną dziewczynkę w jednym z kościołów we Włoszech. Z kolei również zachorował na hiszpankę znany w tamtym okresie malarz Egon Schiele, zresztą z żoną Zofią również zachorowali. Zarówno Zofia, jak i sam malarz niestety zmarli z powodu tej epidemii. W Polsce natomiast ona miała trochę łagodniejszy przebieg. Została powołana już w okresie niepodległego państwa polskiego, czyli po listopadzie 1918 roku Komisja dla Zdrowia Publicznego, która zajęła się zwalczaniem hiszpanki na ziemiach polskich, a przypomnijmy, że polscy lekarze w tamtym okresie mieli ogromne wręcz sukcesy, bo w jednym z obozów sowieckich, jenieckich, tam gdzie przetrzymywano bolszewickich jeńców, w Strzałkowie, w przeciągu 4 tygodni lekarze pod kierownictwem profesora Przesmyckiego potrafili opanować cholerę, więc przy braku środków farmakologicznych, przy sytuacji, o której pan wcześniej mówił, czyli wojnie, pomimo tej ciężkiej sytuacji, polscy lekarze potrafili takie epidemie opanować. No też sądzono, że szybko opanuje się hiszpankę i rzeczywiście w Polsce trwała ona tylko 4 miesiące tak na serio, do lutego 1919 roku. Ale pomimo tego krótkiego okresu potrafiła zdziesiątkować ludność polską i wiele osób zmarło. Niestety nie mamy dokładnie żadnych na ten temat informacji pisanych ze względu na to, że wówczas nie prowadzono takiej statystyki. Jedynie możemy się zorientować szczątkowo z badań ówczesnych dzienników, które wychodziły w Polsce, bo tam też znajdowały się z reguły nekrologii osób, które umarły na hiszpankę. Naturalnie nekrologii też nie są obiektywnym źródłem informacji, dlatego że to dotyczy tylko dużych miast. Nie obejmuje to miasteczek i wsi, ponieważ tam nikt nie dawał takich informacji do prasy. Można też jeszcze pokusić się o przypomnienie, kto w tamtym okresie zachorował na hiszpankę, ale jednak wyzdrowiał.
Wspomnieliśmy generała Sosnkowskiego, a inni to...
Jednym z ozdrowicieli, co ciekawe, w tamtym okresie był znany później po wojnie II światowej Walt Disney. Alfons XIII król również chorował, wyzdrowiał. No i najważniejsza chyba postać, szczególnie istotna w okresie II wojny światowej, Franklin Delano Roosevelt zachorował na hiszpankę i już praktycznie sądzono, że w związku z hiszpanką on odejdzie z tego świata, jednak wyzdrowiał, co później zresztą okazało się, że był bardzo aktywnym politykiem i został prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Czy epidemia hiszpanki miała wpływ na działania wojenne?
Tak, moim zdaniem miała wpływ na rezultaty działań wojennych. To, co powiedziałem na samym początku, że w okresie, gdy dotarli do Europy żołnierze amerykańscy, i oni to przynieśli z sobą ze Stanów Zjednoczonych hiszpankę, zachorowali najpierw francuscy żołnierze, ale bardzo szybko oni się dostali do niewoli, część tych żołnierzy, do niewoli niemieckiej i natychmiast zachorowali Niemcy. I właśnie ta ofensywa, która miała na celu zdobycie Paryża przez Niemców, bo Niemcy chcieli jak najszybciej dokonać zajęcia tego miasta, gdyż zdawali z tego sobie sprawę, że amerykańscy żołnierze niebawem wspomogą Europejczyków, więc prowadzili bardzo szybkie działania i właśnie ta kampania związana ze zdobyciem Paryża załamała się. Niektórzy z historyków wojskowości twierdzą, że było to właśnie związane z rozprzestrzenianiem się hiszpanki w szeregach wojsk niemieckich. A należy również podkreślić, że w odróżnieniu od obecnego koronawirusa, hiszpanka atakowała zupełnie inną grupę osób. Otóż bardzo bezpieczni, bo prawie 100% wyzdrawialności było w grupie 80 plus lat. Czyli ci, którzy skończyli 80 lat, praktycznie w 100% wyzdrowieli. Natomiast najbardziej śmiertelna, ona mówi o hiszpanice, okazywała się w grupie wiekowej od 20 poprzez 30 do 40 lat. Tych ludzi najbardziej atakowała, a ci młodzi ludzie właśnie byli szeregach żołnierzy na froncie. Czym się to tłumaczy? Tłumaczy się to przede wszystkim tym, że młody organizm ma lepiej skonstruowany i bardziej aktywnie działający system immunologiczny. I on mocno reaguje na zagrożenie organizmu. A ponieważ patogen był również genetycznie pokrewniony ze zwierzęciem, ten organizm się całkowicie ludzki gubił, ten system odpornościowy atakował własne komórki. I dlatego to młodzi ludzie, którzy uzbrojeni byli bardziej sprawny i silniejszy system odpornościowy, szybciej umierali, ponieważ sam ich system odpornościowy walczył z własnymi komórkami.
Naszym gościem był dzisiaj Dariusz Marek Strzydnicki, badacz dwudziestolecia międzywojennego, reżyser i scenarzysta. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.